Dzień dobry Państwu, a my przenosimy się do polityki bieżącej. Sejm ma się zebrać w piątek, ale być może jeszcze wcześniej będzie jedno głosowanie. Zaraz wszystko się wyjaśni, na czym stoi polski parlamentaryzm. Przy telefonie Radia Wnet Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
No witam serdecznie, dzień dobry.
Pani marszałek, co właściwie ustalono wczoraj na prezydium Sejmu?
Na prezydium Sejmu w miarę porozumieniu zawartym przy jednym głosie wstrzymującym ustaliliśmy wariant posiedzenia bezpieczny dla parlamentarzystów, ale też czy przede wszystkim dla pracowników Kancelarii Sejmu, dla urzędników, legislatorów, ale też i rodzin, do których potem parlamentarzyści ewentualnie by wrócili. Bo po pierwsze, no, czujemy się odpowiedzialni za to, co się u nas w kraju dzieje, na świecie się dzieje w kontekście koronawirusa, ale też i skutków dla gospodarki, więc jesteśmy gotowi i czujemy tę odpowiedzialność, żeby uchwalić przygotowane przez rząd w współpracy z prezydentem ustawy. No ale zależało nam na tym, żeby to wszystko przeprowadzić właśnie bezpiecznie, żeby nikogo nie narazić na konsekwencje zarażenia koronawirusem. No i takie uzgodnienia udało się poczynić. Myśmy już w zeszłym tygodniu do tego się przymierzali. I też dyskusja na prezydium była zbieżna w zasadzie, by to posiedzenie odbyć zdalnie poprzez połączenie internetowe i takie głosowanie. No niestety, Platforma Obywatelska, działając tylko i wyłącznie w ramach, nie wiem, własnych jakichś założeń politycznych, jest w stanie poświęcić wszystko, jest w stanie ryzykować wszystkim. No i pewnie skończy się to wszystko tym, że będziemy musieli jednak zjechać się z całego kraju, zmienić regulamin i potem dopiero już pracować zdalnie, bo to rozwiązanie, które przygotowaliśmy, wymagało po prostu pewnego konsensusu politycznego, pewnego porozumienia ponad podziałami. I co chcę zaznaczyć, panie redaktorze, szanowni państwo, że nie możemy w tej chwili opozycję traktować w sposób równomierny, ponieważ mamy opozycję odpowiedzialną za państwo i to jest Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. I mamy opozycję skrajnie nieodpowiedzialną, szukającą tylko własnych interesów we wszystkim. To jest nowa koalicja Platformy Obywatelskiej z Konfederatami. I tak to właśnie wygląda.
Pani marszałek, bo to jest chyba dość ważna informacja, bo jak rozumiem, jednak Sejm się spotka w czwartek albo w piątek, zmieni regulamin, a potem się odbędzie to posiedzenie, gdzie państwo przyjmiecie budżet na rok bieżący i ustawy w ramach tarczy antykryzysowej. Dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, poczekajmy jeszcze do prezydium Sejmu, które będzie dzisiaj o 11, a potem konwent. Ja chcę żywić nadzieję, że jednak posłowie Platformy Obywatelskiej, a w zasadzie liderzy tej partii, okażą się odpowiedzialni za nasze państwo, za zdrowie naszych obywateli i zmienią swoje decyzje w tym zakresie. No ale jeśli nie będzie konsensusu do takiej formy głosowania przy zmianie regulaminu, no to ten regulamin będziemy musieli zmienić w obecności parlamentarzystów z narażeniem zdrowia, życia pracowników kancelarii, no i osób, które będą podróżowały razem z parlamentarzystami, osób, które członków rodzin parlamentarzystów, do których oni wrócą w swoich okręgach i tak dalej.
Pani poseł, no jest to zaznaczenie, że jednak regulamin nie pozwala na zdalne głosowanie. Czy to jednak to nie jest taka bezpieczna ścieżka, żeby zaryzykować? Owszem, ale spotkać się i te wszystkie ustawy bardzo ważne, także w ramach tarczy antykryzysowej, przyjąć no, w pełni legartis.
Panie redaktorze, to konstytucja, na którą powołuje się ciągle opozycja, szczególnie właśnie Platforma Obywatelska, w tej kwestii się nie wypowiada, nie zabrania takiej formy głosowania, nie dookreśla, że to wszystko musi się odbyć przy obecności posłów w budynku Sejmu. My niejednokrotnie już mieliśmy posiedzenia poza budynkiem Sejmu, w różnych formach. No trudno by było, żeby konstytucja, którą dawno temu uchwalaliśmy, przewidywała takie rozwiązania, takie sytuacje, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia. Parlament Europejski podjął właśnie tak, w takiej formie jak my, czyli ta, no, jakby prezydium parlamentu podjęło uchwałę, podjęło decyzję, zwołany został parlament, parlamentarzyści będą podejmowali decyzje, będą głosować poprzez internet. My poszliśmy dalej, bo pracownicy Kancelarii Sejmu bardzo, bardzo ciężko pracowali, by przygotować posiedzenie tak, aby nie pozbawić przy głosowaniu, przy byciu na odległość możliwości zabierania głosu, zgłaszania wniosków formalnych. To wszystko było przewidziane w tych zmianach, które zostały przygotowane, w tych rozwiązaniach, które przygotowali na pracownicy Kancelarii Sejmu. Nie pozbawiałoby to możliwości udziału posłów w posiedzeniu Sejmu, w głosowaniach, ale także i w dyskusji. I mało tego, to rozwiązanie sprawić miałoby również, że w posiedzeniu w swobodny sposób mogliby wziąć udział parlamentarzyści, którzy są chorzy bądź są w kwarantannie. No właśnie. Natomiast obecność w budynku Sejmu tak naprawdę od razu z założenia wyklucza osoby, które są w kwarantannie. Nie mówiąc już o tym, że łamiemy wszelkie zasady, chociażby te, które zostały wczoraj ogłoszone, czyli zgromadzenia do 5 czy do 2 osób. I po prostu zwykły ludzki rozsądek, czyli sprawa bezpieczeństwa po prostu nas i osób, które docelowo możemy zarazić.
Powiedziała pani marszałek przy telefonie Małgorzata Gosiewska, marszałek Sejmu Prawo i Sprawiedliwość, że jest opozycja odpowiedzialna i nieodpowiedzialna. Do odpowiedzialnej zaliczała pani Lewicę, ale już wczoraj wieczorem wicemarszałek z Lewicy, czyli pan Czarzasty, no, zaczął się powoli wycofywać z tych decyzji. Powiedział, że oczywiście jest zgoda na zdalne głosowanie i obrady, ale najpierw trzeba zmienić regulamin Sejmu. Widać, że ta zgoda opozycji też jest bardzo mocno warunkowa.
No trudno, no to wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej, jak mówię, z narażeniem zdrowia i życia spół obywateli będziemy musieli takie posiedzenie przeprowadzić. Bardzo mi przykro, no może coś się jeszcze w tych godzinach zmieni, jeśli nie, to takie decyzje będą pewnie musiały zostać podjęte na prezydium Sejmu.
Przy telefonie marszałek, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Polityka, kampania wyborcza trwa, ostry spór, czy przekładać wybory, czy nie. Jakie jest zdanie pani marszałek?
Panie redaktorze, a na jaki termin przekładać? A kto z nas wie, jak długo zagrożenie koronawirusem będzie trwał? Kiedy to się zakończy? Czy to się zakończy latem? Czy to będzie odnowi się jesienią? Czy tak jak w niektórych raportach będzie trwało do wiosny? Nie trudno wyobrazić sobie, co będzie robiła totalna opozycja w sytuacji, kiedy wybory zostałyby odłożone i na jesieni dalej swoją funkcję sprawowałby bez wyborów prezydent Andrzej Duda. No, szaleństwo byłoby kosmiczne i naprawdę nie trudno sobie to wyobrazić. Dla opozycji cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie to pretekst do wykorzystania do walki politycznej, do uderzania w Prawo i Sprawiedliwość.
No ale z drugiej strony, jeżeli dalej będzie taka liczba zakażeń, jeżeli powiedzmy pod koniec kwietnia to będzie dalej po 100-150 przypadków, no to jak pani marszałek sobie wyobraża, że wszyscy pójdziemy do urn, do lokali wyborczych?
Panie redaktorze, nie wiemy, co będzie w maju, to po pierwsze. Po drugie, no za wcześnie by zakładać, że będzie tak dramatycznie, jak przewiduje to opozycja totalna. Po trzecie,
pani marszałek,
gubimy
trochę głos, proszę gdzieś stanąć. O, teraz jest idealnie.
Okej. No więc powtarzam raz jeszcze. To są to rzeczy na ten moment nie do przewidzenia, więc za wcześnie jest na podejmowanie decyzji. Wybory samorządowe populistycznie udało się przeprowadzić. Korzystamy, robimy zakupy w składzie, wchodzimy pojedynczo. To wszystko jest do przeprowadzenia, do przygotowania z należytym bezpieczeństwem. w przeciwieństwie do zgromadzenia się parlamentarzystów i obsługi kancelarii Sejmu w jednym budynku, panie redaktorze.
Dzisiaj decyzja...
Bo tu w jednym budynku zgromadzi się ponad 1000 osób, jeśli dojdzie do takiego posiedzenia.
A prawdopodobnie do tego dojdzie, to już ustaliliśmy. To na koniec ostatnie pytanie o kwestię imigrantów do Polski ze wschodu, bo tu jest dużo kłopotów, dużo niepokojów również, bo i studenci z Ukrainy, z Białorusi martwią się, co się z nimi stanie, bo mają tylko często prawo pobytu na pół roku, to prawo mija wraz z semestrem albo na wiosnę. Co rząd zrobi, żeby pomóc tym osobom, które pracują albo studiują w Polsce, a nie są obywatelami Polski?
Będziemy oczywiście pomagać, przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą bez stresu czy studentom, czy pracownikom dalej przebywać na terytorium Rzeczypospolitej.
I tu głos pani ma...
Również od strony... Halo?
O, teraz słyszymy się lepiej, bo głos pani marszałek zanika.
No, przepraszam.
O, ale teraz prostu... jest lepiej.
Mhm. W każdym razie... nawoływałabym do spokoju, uspokajałabym. Przygotujemy, jeśli trzeba, będzie to zmiana legislacyjna, jeśli to wystarczy na szczeblu wojewodów pewne decyzje. Ja w tej chwili trudno mi się do tego odnieść, ale na pewno w takich sytuacjach będziemy interweniować i pomagać.
Powiedziała marszałek, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo pani marszałek za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia pomimo wszystko. Zdrowia dużo.
I również życzymy zdrowia. Mamy godzinę 8:19. To ja oddaję głos do studia na prawym brzegu Wisły, na Saską Kępę. Tam na państwa czeka Krzysztof Skowroński.
Ale zanim to nastąpi, to jeszcze informacja z ostatniej chwili.
Z ostatniej chwili.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imieniem Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, zmarł w nocy pacjent zakażony koronawirusem. To nie jedyna śmierć tej nocy w placówce, ale na razie nie wiadomo, czy kolejny zmarły był zakażony nowym patogenem. Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Urszula Małecka poinformowała, że zmarły z potwierdzonym zakażeniem koronawirusa to mężczyzna w średnim wieku, który przez kilka dni był leczony na OIOM-ie. To 11 ofiara epidemii w naszym kraju. A teraz już łączymy się ze studiem na Saskiej Kępie.
I studio na prawej stronie Wisły, Krzysztof Skowroński. Jest godzina, proszę państwa, 8:20. Za chwilę będzie rozmowa z Michałem Karnowskim. Słuchajcie państwo Radia Wnet, bo w Radiu Wnet dzieje się bardzo dużo. 507 247 289 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić w każdej sprawie i zachęcamy państwa do tego, żeby państwo do Radia Wnet dzwonili. Między 11 a 12 jest godzina w Radiu Wnet bez koronawirusa. Pojedynki muzyczne, wewnątrzredakcyjne pojedynki muzyczne. Dzisiaj w tym pojedynku będzie uczestniczył Józef Skowroński i Lech Rustecki. Lech Studio, które Lech Rustecki tworzy pod Warszawą, nazywa się Studio Skansen na przedmieściach Warszawy. Tak Lech Rustecki nazwał swoje studio. Jest też możliwość wspierania radia wspieraj.to JP2, dwójka arabska. Zachęcamy państwa do tego, żeby wspierać radio. W ogóle wspierajmy sami siebie i wszystkich dookoła, bo to są takie czasy, o tym mówił premier Mateusz Morawiecki, to są czasy, kiedy nasze uczucia i nasza postawa obywatelska, właściwie ta solidarnościowa, chrześcijańska postawa jest testowana. Jeżeli nie będziemy rozglądać, jeżeli nie będziemy widzieć tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, jeżeli nie będziemy sobie nawzajem pomagać, to wtedy będzie trudno nam wytrwać w tym okresie kwarantanny, który mamy i wiemy już o tym, że będzie on trwać do świąt Wielkiej Nocy, do 11 kwietnia. Co się wydarzy później, nie wiemy. Na razie te statystyki nie są takie, na szczęście nie są takie złe, chociaż każda informacja o kolejnej śmierci, tych śmierci, jak powiedziała przed chwilą Jaśmina Nowak, jest już 11, nas martwi, ale patrzymy na świat, porównujemy do tego, co dzieje. dzieje się w Polsce. Te 901 zachorowań na koronawirusa, to jest, przeliczając na procenty czy na promile, to są 0,04 promila Polaków na razie jest dotkniętych koronawirusem. Mamy nadzieję, że ta epidemia nie będzie się rozszerzać, że dzięki temu, że rząd postanowił, że musimy pozostać w domach, że nie możemy się gromadzić, że nie możemy wychodzić trójkami na spacery, że tylko dwie osoby powinny koło siebie przebywać, że to wszystko nam pomoże. Tak jak i mamy nadzieję, że przetrwać ten dzień pomoże zespół Pink Floyd. Jest godzina 8:27. Słuchają Państwo Poranka Wnet, przy telefonie Michał Karnowski, tygodnik Sieci w Polityce, Telewizja w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na zewnątrz oczywiście cały czas wszyscy podajemy informacje na temat koronawirusa, ale pod spodem toczy się zwykłe, albo może niezwykłe życie polityczne, które Michał Karnowski obserwuje. Co dzieje się pod tą powłoką koronawirusa w polskiej polityce?
Myślę, że mamy bardzo poważny moment. On jest dramatyczny, on jest ciekawy. On też jest z wieloma niewiadomymi. W mojej ocenie, najkrócej rzecz biorąc, można powiedzieć, że w czasie, gdy obóz Zjednoczonej Prawicy, obóz rządzący, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński, minister Szumowski, gdy wszystkie te osoby walczą z koronawirusem, z epidemią, próbują utrzymać liczbę Polski, czy poziom polskich strat na najniższym możliwym poziomie, próbują utrzymać normalność życia tam, gdzie to jest możliwe, opozycja wyczuła swoją szansę w tym samym czasie, na tym samym temacie, w tej samej sprawie, przy tym samym dramacie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w mojej ocenie uznano, że można przejąć władzę na dramacie, jaki się dzieje, że można wytworzyć albo skorzystać z pewnego poziomu strachu, niezadowolenia, niewiadomych, zmian, kryzysu też, który tutaj jest albo będzie. Czyli ja bym poszedł jeszcze dalej nawet i powiedział, że opozycja też próbuje trochę powtórzyć ten manewr z roku 2010, z chwili, gdy w czasie tragedii smoleńskiej, pamiętajmy o tym i często o tym zapominamy, przejęła władzę. Jeszcze te ciała ofiar na smoleńskim pogorzelisku nie były zimne. Jeszcze nie było oficjalnego potwierdzenia, że nie żyje prezydent Rzeczypospolitej Świętej Pamięci Lech Kaczyński, a już byli ludzie z Platformy, od pana Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim, żądając dostępu do sejfów, żądając władzy, żądając pełni władzy. I pamiętajmy, że tragedia smoleńska dała Platformie pełnię władzy, bo ona bardzo obóz Zjednoczony, wtedy Prawa i Sprawiedliwości, osłabiła. I nie chcę tu iść za daleko, ale wyczuwam podobny ton, chęć użycia podobnych dźwigni, podobny plan, także teraz. My mamy sytuację, w której zamiast uspokajać, być razem z rządzącymi, być razem z Polakami, opozycja próbuje chybotać tą polską łódką. To jest coś niewyobrażalnego. Próbuje wywrócić pewną stabilność, którą mamy. Żeruje na tym, co jest problemem, kłopotem, bo to oczywiste, że takie rzeczy są. A nawet powiedziałbym, że szczuje jednych na drugich. No to, co wypisuje Donald Tusk, to jego opowieści o tym, że ta władza na tym zyska, testuje się sama, że tutaj egoizm władzy. To jest szczucie jednych Polaków na drugich, na dodatek bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Te teorie spiskowe, że rząd coś ukrywa, to jest sztucie Polaków wzajemnie na siebie. Ciężko jest mi analizować opozycję merytorycznie i myślę, że wielu ludziom przyzwoitym ciężko, bo to jest już coś więcej niż polityka. To jest jakieś żerowanie na ludzkim nieszczęściu. To jest jakaś nadzieja, że nam wszystkim będzie bardzo, bardzo w Polsce źle. Że nasze przedsięwzięcia się wszystkie posypią, że potracimy pracę, że będzie bieda, nędza, że będzie wiele ofiar, że nie uda się ograniczyć tej pandemii. To jest wstrętne. Takiego słowa bym tutaj użył. I powiem tak, myślę, jestem głęboko przekonany, że wielu ludzi opozycji za to, co dzisiaj robi, kiedyś Polaków przeprosi, bo to wykracza w mojej ocenie poza racjonalne, standardowe, nawet wilcze prawo opozycji do atakowania rządzących, do patrzenia im na ręce. To jest opozycja, która z jednej strony twierdzi, że dzisiaj, kiedy jesteśmy w naprawdę no, trudnym momencie, ale kiedy wiemy, jak jest, jak źle jest, jeśli chodzi o epidemię, nie można zrobić, że dzisiaj można zrobić normalne posiedzenie Sejmu, tak? Czyli mogą posłowie pójść się spotkać, debatować, kłócić, krzyczeć na siebie, no też jak krzyczysz, to i wydzielasz, tak? No wszystko można. Można tam strażników ściągnąć, żeby sprawdzali bezpieczeństwo, pilnowali, ale nie można zrobić 10 maja wyborów. W momencie, gdy nie będziemy wiedzieli, jak będzie sytuacja wyglądała, gdy nie wiemy dzisiaj, jak będzie sytuacja wyglądała, gdy może będzie lepiej. Czyli dzisiaj na pewno można zrobić posiedzenie parlamentu, a 10 maja na pewno nie można zrobić wyborów prezydenckich. No, gdzie nie spojrzę, widzę tak potworny poziom hipokryzji i co najgorsze, co mnie najbardziej przeraża, szczucia Polaków nawzajem. Może to widać dzisiaj wyraźniej, może to zawsze jest, ale dzisiaj to jak gdyby jest w całej jaskrawości. Że powiem szczerze słuchaczom, że jestem tym jakoś tak po ludzku przybity, bo są takie momenty, gdy musimy zawiesić swoje plany, ambicje, pożądliwości, gdy nie wypada wręcz walczyć o takie sprawy jak władza. No, może chociaż z miesiąc poczekajmy. No, czy uda się tych naszych seniorów, starszych, babcie, przecież to są nasi bliscy, chorych ludzi, których mamy wokół siebie, po bypassach, po zabiegach, gdy uda się ich ocalić, bo to o nich idzie gra. To nie idzie gra o to, czy jeden czy drugi ze zdrowych ludzi będzie miał lekką gorączkę, bo dla większości tak przebiega zachorowanie na koronawirusa, jeżeli ono następuje. A tu idzie gra o tych najsłabszych, bezbronnych, o to, żebyśmy nie musieli wybierać, komu podać respirator, a komu nie. Jak można w tym momencie tak się zachowywać? Nie było jednego głosu ze strony opozycji, jednego. Polacy, bądźcie razem w tej chwili wszyscy. Polacy, słuchajcie tych zaleceń. Polacy, to nie jest czas na fikanie, na kwiczenie, na nie wiem, na podjudzanie.
Ale tu jest tak, Michale, że opozycja też jest podzielona, bo wygląda na to i tak mówił nawet w Radiu Wnet Adrian Zandberg, który wspierał to, co robi rząd. Mówił, że może należałoby pójść jeszcze dalej. Ten głos lewicy jest inny niż głos Platformy Obywatelskiej.
Tak. Tutaj, przepraszam, jeśli byłem nieprecyzyjny, myślałem oczywiście o tej części opozycji, gdzieś, dla której Donald Tusk jest najwyższym autorytetem i Leszek Balcerowicz, bo tutaj można też powiedzieć, że właśnie różne żaby podstawiają swoją nogę przy okazji. No, na przykład Gazeta z Czerskiej umyśliła, żeby na bazie zbliżającego się gospodarczego osłabienia podsunąć Polakom drugi plan Balcerowicza. No, myślę, że te komentarze mówiące o tym, czy mało jednego nieszczęścia są absolutnie uzasadnione, ale też jest oczywiście faktem, że rząd musi też myśleć, musi widzieć to, jak wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorstw każdego osobiście jest to zamrożenie gospodarcze, tak? Jak wiele firm stoi na krawędzi. No, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że uczciwie każdemu, że nie ma rządu na świecie, który zapewni każdemu przedsięwzięciu przetrwanie przy tak długim okresie przestoju, przy przerwaniu się wielu łańcuchów dostaw, przy niewiadomej gospodarczej. No i nikt nie zwalnia nas z takiej troski osobistej też o te przedsięwzięcia. Nikt nie zwalnia nas z podejmowania być może czasami już bolesnych decyzji, ale oczywiście tutaj należy też być człowiekiem, więc może warto też czasami poczekać, ale ta troska jest niezbędna. Ja tak sobie po ludzku myślę, że może te najgorsze, powtórzę za panią Kidawą Błońską, co w jej przypadku jest kompromitujące, to znaczy stwierdzenie kandydata na prezydenta, że się człowiek nie zna na gospodarce, jest kompromitujące. Ja mogę powiedzieć, że są lepsi eksperci ode mnie, ale wydaje mi się, że charakter tego kryzysu jest jeszcze niezbadany. Że te założenia, że to musi pójść w taką bardzo negatywną stronę po tym, jak już świat wróci do normy, niekoniecznie może się muszą sprawdzić. Że to jest coś specyficznego, bo jest to pewne zatrzymanie procesów gospodarczych. Jest to pewne wymuszone zatrzymanie, więc można sobie wyobrazić, że gdy już to wraca do normy, no to jest pewien głód usług, głód pewnych produktów, głód korzystania z tych dóbr i że ta gospodarka się dość szybko rozpędza, może nawet nadrabia te straty. Ja staram się zawsze myśleć tutaj pod tym względem bardzo, bardzo zawsze optymistycznie, bo ten optymizm, jeśli jest racjonalny, jeśli jest rozsądny, też nas bardzo wzmacnia i buduje. Więc może jakoś uda się z tego wszystkiego wyjść. Zresztą mam drugą jeszcze tezę też z tym związaną. Otóż sądzę, że nie da się świata zatrzymać na bardzo długo. Czasami trzeba go na trochę zatrzymać, ale jestem głęboko przekonany, że gdzieś w okolicach świąt Wielkiej Nocy, tylko to jest moja analiza, tak podkreślam, no, zacznie się myślenie, zacznie się być może nawet wdrażanie, ale to na całym świecie, jakiegoś takiego planu, no chociażby częściowego powrotu do życia. To znaczy można sobie według mnie wyobrazić sytuację, w której świat wypracowuje, cywilizacja może szerzej wypracowuje jakiś taki model, w którym ci, dla których wirus nie jest śmiertelnym zagrożeniem, albo w każdym razie z mniejszym trochę zagrożeniem, to podejmują jakiś rodzaj aktywności.
I powrót do normalności, bo na to będziemy już niedługo z utęsknieniem czekać. A jak w tych trudnej sytuacji radzi sobie tygodnik w sieci?
To jest bardzo, no dziękuję za to pytanie, to jest dla mnie ważna sprawa. Jest ciężko, jest trudno, jest wiele punktów sprzedaży zamkniętych, wielu ludzi nie rusza się, nie jest aktywnych, nie wychodzi z domów, więc ta sieć sprzedaży jest bardzo, bardzo trudna. Dla nas tygodnik sieci jest bardzo ważny, bo z tym się wiąże i portal w polityce.pl i inne przedsięwzięcia, ta redakcja jest taka wspólna, można powiedzieć, więc tygodnik jest tutaj ważny. Na szczęście w tych miejscach, gdzie pismo jest, to jest optymistyczna dla mnie wiadomość. Ono się sprzedaje dobrze z tych danych pierwszych wyników, a nawet bardzo dobrze, nawet lepiej niż zwykle, ale tam, gdzie jest. Niestety nie do końca, czy nie równoważy to w całości tych strat w punktach, gdzie pisma nie ma, gdzie pismo jest po prostu, znaczy gdzie punkty w tych punktach, które są zamknięte, które nie pracują. No dlatego musimy to jakoś próbować równoważyć. My walczymy tutaj prenumeratą elektroniczną w takiej naprawdę ciekawej ofercie. Mam nadzieję, że tu nie przekraczam jakiejś bariery reklamy, promocji, bo informacyjnie mówię, że na portalu w polityce.pl te informacje wszyscy Państwo znajdą, w jaki sposób można elektronicznie, naprawdę szybko i naprawdę sprawnie tygodnik sieci zaprenumerować na jakiś wybrany okres i w takiej też specyficznej, wyjątkowej ofercie. No ale to jest oczywiście też wyzwanie dla rynku mediów szeroko. No widzimy, że tutaj różne są zjawiska. No, dla niektórych one są też pozytywne chwilami. No, na przykład widać wyraźnie, że wskutek tego, że wszystko jest tak zamrożone i przez różne komunikatory, to trochę maleje przewaga technologiczna największych stacji. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj te programy podobnie są robione w bardzo biednych czy skromnie realizowanych na przykład stacjach telewizyjnych, jak i w największych sieciach, prawda, wszyscy przez Skype'a, wszyscy mniej więcej mają te same narzędzia techniczne. I to daje szansę na może pokazanie przez tych mniejszych, że może są lepsi albo mogą być równie dobrzy. To ciekawe, ale oczywiście ja myślę, że będzie dużo problemów na rynku mediów, że to są branże najbardziej wrażliwe, że tutaj najszybciej widać takie straty. To nie jest też coś niezbędnego dla życia. To zwykle rządy unikają na przykład jakiegoś wsparcia dla tych sektorów, dla tych branż. Może i słusznie, no nie widzę powodu, żeby podatnik finansował chociażby utrzymanie kin, tak? Czy sprzedaż popcornu, no, czy jakieś firmy eventowe, które najbardziej ucierpiały, tak? Ludzie, którzy organizują kongresy, spotkania, no. Oni dzisiaj są pierwszymi, którzy natychmiast odczuli te straty. Także myślę, że będzie ciężki czas dla mediów, będzie ciężki czas dla dziennikarzy. No też prośba dla wszystkich, żebyśmy byli solidarni z tymi, których cenimy, którzy są dla nas jakimś punktem odniesienia. Bo to łatwo też zespoły redakcyjne na przykład rozpędzić, zniszczyć, tak?
Odtworzenie ich będzie bardzo trudne. Zakończmy naszą rozmowę może czymś optymistycznym. Damy przecież radę. Nie wyobrażamy sobie, wyobrazić świat możemy sobie bez rozmaitych rzeczy, ale chcielibyśmy żyć w świecie, w którym wychodzi tygodnik sieci, jest portal w polityce, jest Radio Wnet, jest wiele mediów po to, żebyśmy mieli dostęp do informacji. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia. Dziękuję Państwu serdecznie. Trzymajmy się. Dziękuję bardzo.
Michał Karnowski, tygodnik sieci w polityce, Telewizja w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Za chwilę połączymy się z Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia, ale teraz posłuchamy zespołu U2.